Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Jak się macie? Dobrze? Dobrze? Kogo bolą mięśnie po remoncie? Nikogo, tylko mnie, oczywiście, że tak. Ale powiem Wam, że żyję. Czuję, że żyję. Normalnie pracuję biurowo, siedzę i coś tam klikam w komputer. A od 2 tygodni czy od 3 mogę ruszać się fizycznie i po prostu czuję, jak każdy mięsień mojego ciała mnie boli. Ale dobrze, bo czuję, że one są. Był moment w moim życiu, w którym już myślałem, że nie mam mięśni, że tylko skóra, kości i tłuszcz, wiem, Bartek, tłuszcz, ale są też mięśnie, bo je czuję. I jeśli chcesz się dołączyć do remontu, to zachęcam Ciebie, po nabożeństwie możesz przyjść do mnie, dodam Cię do magicznej grupy na Messengerze, w której też piszemy, jakie są potrzeby, jakie są też, jak daleko jesteśmy w tym remoncie, żebyś się mogła dołączyć. Od razu powiem, jeśli myślisz sobie, że nie potrafisz nic robić, to podejdź do Bartka, który dzisiaj się potknął, prawie się rozbił głowę na scenie. Podczas grania wyleciał mu pałeczki od perkusji, a mimo to jest przydatny na remoncie. Więc każda pomoc się przyda, nawet twoja, Bartek. Dziękujemy ci za twoją pomoc. Więc zachęcam nas do tego, żebyśmy mogli to robić razem i dotyka mnie też to, że możemy jako Kościół być jednością podczas tego remontu i każdy z nas jest z innego domu, z innego w ogóle, z innego backgroundu, część z nas jest w ogóle z innego kraju, a mimo to możemy być razem i razem w jedności remontować Kościół Port, który będzie jeszcze bliżej ludzi. I już teraz doświadczamy tego, że po prostu ludzie się interesują tym, co robimy. I to jest piękne, więc miej swój udział w tym. Jeśli nie możesz być, miej swój udział pieniężny. Jeśli możesz być, miej udział i pieniężny i możesz się dołączyć. To jest piękne i chciałbym nas zachęcić dzisiaj też do tego, żebyśmy czytali Słowo Boże. Wiem, że w Kościół zachęca, żeby czytać Słowo Boże, wiadomo, ale mi to bardzo pomaga, dlatego że wiele razy w moim życiu, kiedy nie miałem sił na nic, przypominałem sobie fragmenty, które kiedyś przeczytałem. Wiele fragmentów ze Słowa Bożego ratowały mi życie, kiedy nie miałem nawet sił otworzyć Słowa Bożego i pomyślałem sobie, kiedyś przeczytałem taki fragment. Panie Boże, teraz wierzę, że po prostu Ty do mnie mówisz tym fragmentem, który kiedyś przeczytałem. Ty mówisz do mnie tym fragmentem, który jest w Słowie Bożym. I zachęcam nas, żeby poznawać to Słowo, żeby poznawać Biblię, dlatego że niektóre fragmenty, które Ciebie dotykają, mogą Ci być niezbędne w Twoim duchowym życiu i w ogóle po prostu w Twojej podróży przez życie. I ja mam bardzo lubię postać biblijną Dawida. Dawid, imię Dawid, który bardzo mnie inspiruje i całego życia mnie inspiruje i on napisał większość psalmów i bardzo lubię te psalmy, dlatego że one tak zapadają w pamięci i one często krążą mi po głowie, kiedy myślę sobie, że nie mam po prostu już na nic sił i przypominam sobie fragmenty. I ostatnio żyję pewnym psalmem, który co jakiś czas przychodzi do mojej głowy, o którym cały czas myślę, który mnie inspiruje. Chciałbym dzisiaj się z wami podzielić takimi przemyśleniami, ale też tym, co Pan Bóg do mnie mówi o tym fragmencie. I wierzę w to, to będzie 10 punktów, dlatego że podzieliłem ten psalm na 10 fragmentów, które będę omawiał po kolei. I wierzę w to, że może jeśli nie wszystkie te punkty cię dotkną, to wierzę w to, że znajdziesz coś, co Bóg włoży do twojego serca dzisiaj podczas tej niedzieli, ok? Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, żebyśmy mogli też się skupić na tym, co Pan Bóg chce zrobić w naszym życiu. Panie Boże, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś dobry i proszę Cię o to, abyś Ty dzisiaj wkładał w nasze serca swoje słowo, Panie. Proszę Cię o to, abyś Ty podnosił tych, którzy są zmęczeni, abyś dodawał sił nam wszystkim, abyś Ty też wkładał w nasze serce swoje myśli. W imieniu Jezusa. Amen. Chciałbym mówić na temat psalmu, który może część z was zna. Jest to psalm 23. Psalm 23. I pierwsze zdanie, które jest w tym psalmie, brzmi tak: Pan jest moim pasterzem. I prawda jest taka, że mógłbym powiedzieć całe kazanie półgodzinne na temat tylko tego jednego wersetu. Tylko na temat tego jednego zdania, dlatego że to jest kluczowe, kiedy Dawid pisze w pierwszym zdaniu w tym psalmie: Pan jest moim pasterzem. Kładzie fundament pod wszystko, co będzie w przyszłości mówił i pod wszystko, co będzie w przyszłości robił. Pan jest moim pasterzem, to jest fundament wszystkiego. Dawid nie zaczyna od problemu, nie zaczyna od emocji, ale zaczyna od tego, kim jest Bóg. Pan jest moim pasterzem, to znaczy On prowadzi, On widzi więcej i On ochrania. Kiedy pasterz, który ma owce, który ma stado, wiecie co, owce same siebie nie prowadzą. Nie jest tak, że zwierzętom możesz powiedzieć: idźcie tam, posilcie się i wtedy przyjdźcie, ja będę tu na was czekał. Ale owce potrzebują pasterza. I tak samo my, ludzie, którzy żyjemy tutaj, możemy udawać silnych, możemy udawać takich, którzy wszystko wiedzą, którzy znają, poznali po prostu wszystkie tajniki życia i już prowadzą idealne życie. Ale prawda jest taka, że możemy się pogubić, jeśli jesteśmy daleko od pasterza, którym jest Pan Bóg, którym jest Jezus Chrystus. Wiele razy w moim życiu, kiedy już mi się wydawało, że moje życie jest tak idealne, tak poukładane, i wiecie co, oddalałem się od Pana Boga i zacząłem zauważyć, że się gubię. Dlatego, że owce muszą być blisko pasterza, aby on je prowadził. Dzisiaj świat mówi: sam kieruj swoim życiem. Ale kiedy czytam psalmy Dawida, to widzę, że Dawid mówi: ja mam pasterza. Ja nie kieruję swoim życiem, ale mam pasterza. Jestem poddany pod kogoś większego. Jestem poddany pod kogoś, kto mnie prowadzi. Jestem poddany pod Pana Boga, który jest twórcą wszystkiego. Nie muszę sam kierować swoim życiem, ale mogę być poddany pod Pana Boga. Ja mam pasterza. Chciałbym, żeby każdy z nas zadał sobie pytanie: kto prowadzi twoje życie? Kto dzisiaj prowadzi twoje życie? Czy może twoje życie prowadzą inne osoby, które mają jakąś opinię na temat tego, co robisz? Może twoje życie prowadzą jakieś osoby, które twierdzą, że coś robisz nie tak? Może twoje życie prowadzą emocje, które są każdego dnia inne? Może twoje życie prowadzi to, że porównujesz się do innych? Chcę ciebie dzisiaj zachęcić, żeby twoje życie prowadził Pan Bóg, żeby twoje życie prowadził pasterz. I kiedy Dawid pisał: Pan jest moim pasterzem, na samym początku tego psalmu, to myślę, że totalnie on to rozumiał, że fundamentem jego życia jest Pan Bóg. Dalej czytamy: niczego mi nie braknie, pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody. I to zdanie bardzo łatwo źle zrozumieć. Ja kiedy czytałem, jeszcze kiedy mama mi czytała ten psalm, kiedy byłem mały i mama później się modliła: dziękujemy Ci, Panie Boże, że niczego mi nie braknie. Ja sobie myślałem: przecież cały dzień narzekałaś, że nie mamy jakichś rzeczy w domu, że nie mamy pieniędzy na coś, że nie możesz kupić sobie tego, czego byś chciała. Ale potem, kiedy zacząłem żyć z Panem Bogiem, zrozumiałem, że to nie oznacza, że mam wszystko, co chcę, ale to znaczy, że mam wszystko, czego naprawdę potrzebuję. Kiedy żyję z Panem Bogiem, mam wszystko, czego naprawdę potrzebuję. Czasem mylimy braki z pragnieniem. Myślimy: czegoś mi brakuje, ale Pan Bóg już dał tobie wszystko, co jest kluczowe do życia razem z Panem Bogiem. Pan Bóg dał tobie każdą rzecz, która jest możliwa do tego, abyś żył w zgodzie z powołaniem, z Panem Bogiem. Bogusz bardzo fajnie tydzień temu o tym mówił. Pan Bóg dał to, co kluczowe. Dał Jego obecność, dał pokój i dał kierunek. I wiecie co, kiedy czytamy o zielonych łąkach i spokojnych wodach, to myślę sobie, i dojrzałem do tego, i Pan Bóg też do mnie wiele o tym mówił, że zielone łąki i spokojne wody to nie jest zawsze luksus, ale to jest miejsce odpoczynku. To jest miejsce odpoczynku. Nie chodzi o to, żebym tylko miał to, czego zapragnę, ale chodzi o to, że kiedy pasterz jest dobry, a Pan Bóg jest dobry. I wiecie co? Każdy pasterz, który dba o swoje owce, on ich nie prowadzi nad wysuszone ziemię, nie prowadzi ich nad jezioro, które wyschło, nie prowadzi ich do brudnej wody, która zaszkodzi tym zwierzętom, tym owcom. Ale dobry pasterz prowadzi nad zielone łąki, spokojne wody. Nie wiem, czy wiesz, że Twój Bóg chce Ciebie prowadzić nad zielone łąki i spokojne wody. Twój Bóg nie chce Ciebie prowadzić nad wyschnięte jezioro. Bóg chce Cię prowadzić do miejsca odpoczynku. Nie prowadzi Cię do miejsca chaosu, nie prowadzi Cię do miejsca wypalenia, ale prowadzi Cię tam, gdzie Twoja dusza może odpocząć. Jeśli jesteś ciągle zmęczony życiem, warto się zatrzymać i zapytać, czy ja idę za pasterzem, czy biegnę sam? Czy ja idę za pasterzem, czy trzymam się pasterza kurczowo, czy pilnuję tego, aby nigdzie nie odpaść, aby nie zboczyć z tej drogi, czy właśnie idę sam, czy ja decyduję o tym, co się dzieje w moim życiu, czy muszę mieć kontrolę nad każdą możliwą rzeczą w moim życiu. Zielone łąki i spokojne wody to miejsce odpoczynku. Może potrzebujesz właśnie w swoim życiu, może czujesz taki chaos, że dużo się dzieje. Pójdź z Panem Bogiem na zielone łąki i spokojne wody i odpocznij. I odpocznij. To nie będzie oznaczać może, że będziesz teraz mniej pracować, ale to będzie oznaczać, że znajdziesz w ciągu dnia takie miejsce, które cię zresetuje. Kiedy chodziliśmy jeszcze na paintball lub na SG i jest taki punkt, który się nazywa respawn. Jeśli ktoś cię zastrzeli, sztucznie oczywiście, to musisz biec do tego miejsca i się mówisz, że się zrespić, czyli że się odrodzić. I tak myślę o tym miejscu z Panem Bogiem, że może czujesz się w swoim życiu wykończony. Idź do miejsca, w którym Pan Bóg może zresetować twoje emocje, może zresetować twoje złe myśli i dać ci coś nowego, dać ci coś dobrego. Zaprowadzić cię nad spokojne wody. Dalej Dawid pisze, orzeźwia moją duszę. I to jest dla mnie bardzo osobiste, dlatego że każdy z nas ma pewne momenty w swoim życiu, w którym jesteśmy zmęczeni, ma momenty pustki, ma momenty stagnacji i czasem wydaje się, że nic się nie dzieje. Ale kiedy czytam ten psalm, to wiem, że on nie mówi, ogarnij się sam. Ale wiecie co? On mówi, że Pan Bóg orzeźwia. I kiedy myślę o tym, że jest takie, ogarnij się sam, często tak mam, to myślę sobie o zbieraniu punktów lojalnościowych. Nie wiem, czy ktoś z was zbiera za tankowanie, za różne rzeczy. I wiecie co, ja nie wiem, czy to jest pewnie tylko mój przypadek, ale nigdy nie byłem sobie w stanie nic dobrego kupić za punkty lojalnościowe. Ja je zbieram od tylu lat i zawsze jak wchodzę na konto, to patrzę, że co najwyżej mogę kupić sobie hot doga. Nie wiem, czy ktoś z was, i nie znam nikogo, kto kupił sobie jakąś świetną rzecz za punkty lojalnościowe, ale przyjdźcie do mnie po nabożeństwie, może coś źle robię, może one się resetują, ja tego nie ogarniam, ale wiecie co, kiedy w Królestwie Bożym jesteśmy wszyscy razem, to nie zbieramy u Pana Boga punktów lojalnościowych. Nie musisz potem tego wymieniać na coś w Królestwie Bożym. Nie musisz tego zacząć zbierać i potem sobie myśleć, o, mam tyle punktów, to wymienię na jeden dzień odpoczynku z Panem Bogiem, ale możesz po prostu przyjść tak, jaki jesteś do Pana Boga i tak jak Dawid pisze, orzeźwić swoją duszę, dlatego że Pan Bóg orzeźwia. On odnawia, On daje życie na nowo. Czas pustyni nie oznacza, że Bóg ciebie zostawił, ale czas pustyni często oznacza, że Bóg pracuje głębiej niż jesteśmy w stanie zobaczyć. Każdy z nas co jakiś czas ma czas pustyni. Ja też mam czas pustyni, w którym myślę sobie, że może coś źle zrobię, że może Bóg już do mnie nie mówi tak, jak mówił kiedyś, że coś się dzieje nie tak w moim życiu, ale za każdym razem, kiedy wychodzę, potem z tego czasu pustyni wiedziałem, że Bóg pracował głębiej niż myślałem. Że Pan Bóg robił coś w moim życiu, czego nie rozumiałem, ale kiedy potem to zobaczyłem, to widziałem, że było warto. Że już jestem dojrzalszym człowiekiem, że jestem po tym czasie kimś innym niż byłem. Relacja z Panem Bogiem to nie jest emocja na chwilę, ale to jest źródło, które odnawia. I chciałbym to bardzo mocno podkreślić, dlatego że żyjemy w świecie, w który daje nam mnóstwo emocji na chwilę. Jesteśmy przebodźcowani, oglądamy rolki, jeśli trwa 23 sekundy, to już trwa o 18 sekund za długo i dostajemy mnóstwo bodźców, mnóstwo emocji, które nas pocieszają może na chwilę albo wzruszają na chwilę, ale Pan Bóg to jest coś więcej niż ta rolka, którą oglądamy. Pan Bóg to jest coś więcej niż tylko emocja, którą przez chwilę przeżyjesz, może na uwielbieniu, może kiedy czytasz Słowo Boże, ale Pan Bóg to jest źródło, które odnawia. Pan Bóg to jest źródło, które odnawia i te wszystkie emocje, które przeżywamy, jeśli one są dobre, to jest wszystko dobrze i to jest super. Ja nie neguję tego, bo tak zostaliśmy stworzeni, ale musimy pamiętać, że jest coś więcej niż nasze własne emocje, że jest coś więcej niż to, co czujemy w danej chwili. To jest Pan Bóg, który jest źródłem wszystkiego, który jest z nami od początku do samego końca, który nie jest z nami tylko, kiedy się czujemy dobrze albo tylko, kiedy się czujemy źle, ale Pan Bóg jest z nami zawsze od początku do końca. Dalej czytamy, ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I to jest bardzo ważne, dlatego że Pan Bóg nie jest tylko w naszym życiu, aby nas pocieszać. On nie jest skarbonką, w której wrzucimy jakąś monetę albo te punkty lojalnościowe i Pan Bóg będzie nas pocieszać. Ale Pan Bóg jest sprawiedliwy, idzie przed nami i nas prowadzi. Nie tylko pociesza, ale też prowadzi. On nie mówi, rób co chcesz i będzie okej, ale On prowadzi nas właściwą drogą. I chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że tu jest coś mocnego w tym wersecie, dlatego że Dawid pisze, on to robił ze względu na swoje imię. On to robi ze względu na swoje imię. To nie zależy od tego, czy jestem perfekcyjny, czy jestem idealny, czy właśnie mam tych dużo punktów, czy mało, ale to zależy od tego, kim On jest. Jego charakter się nie zmienia, Jego wierność się nie zmienia. On jest stały, On czeka z otwartymi ramionami na Ciebie, tam, gdzie jesteś zawsze. W moim domu rodzinnym, kiedy wracałem ze szkoły, czy tam z podstawówki, czy z gimnazjum, czy z liceum, jakkolwiek przez całe moje życie, kiedy wracałem ze szkoły, wiedziałem, że będzie mama, która mnie przytuli, która mi powie, że mnie kocha i która zostawiła dla mnie obiad, nawet pomimo, że miałem szóstkę rodzeństwa i chcieliby zjeść wszystko, a ja ostatni wracałem, to mama zawsze oddzieliła dla mnie, żebym miał co zjeść. I wiecie co, i tak sobie myślę o Panu Bogu, że jest coś w tym stałego, kiedy wrócisz zmęczony, kiedy może jesteś zmęczony, kiedy myślisz sobie, że w twoim życiu jest jakaś pustka, beznadzieja, to Pan Bóg czeka na ciebie, bo On jest wierny i stały, jak ten rodzic, który czeka na swoje dziecko. Pan Bóg się nie obraża, Pan Bóg sobie nie idzie do innych zajęć, Pan Bóg nie jest zbyt zapracowany, On czeka na ciebie tam, gdzie jesteś, na każdego z was. Pan Bóg czeka. I wiecie co, kiedy zawsze mama czy tata na mnie czekali, tata zawsze czekał z jakimiś obowiązkami, które miałem zrobić, ale to też była pewna stałość. I wiecie co, to mi dawało bezpieczeństwo, dlatego że wiedziałem, że nie wrócę do pustego domu, w którym nie będę wiedział, co zrobić, ale to dawało mi bezpieczeństwo i tak samo jest z Panem Bogiem. Kiedy ze względu na Jego imię Pan Bóg idzie przed nami ze ścieżką sprawiedliwości, to mi daje bezpieczeństwo. To mi daje myśli i to mi daje i mogę działać już nie według może swojej sprawiedliwości, nie muszę sam kogoś osądzać, nie muszę myśleć, że tak by było lepiej, ale wiem, że mogę iść z Panem Bogiem i w Jego sprawiedliwości, a Pan Bóg wszystko poukłada. Dalej czytamy, choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. I bardzo lubię ten fragment, dlatego że to jest moment, w którym wiara staje się realna. To jest moment, w którym, wiecie co, w którym po prostu jesteśmy razem z Panem Bogiem i my ostatnio na domówce mieliśmy taką dyskusję, kiedy rozkminialiśmy, czy łatwiej nam iść przyjść do Pana Boga, kiedy nam jest źle, czy nam jest, kiedy nam jest dobrze. I wiecie co, połowa grupy domowej mówiła, mi jest łatwiej przyjść do Pana Boga, kiedy mam zły czas, a połowa mówiła, mi jest łatwiej przyjść do Pana Boga, kiedy mam dobry czas. Ale Dawid, kiedy mówi o tych momentach, czy dobrych, czy złych, on zawsze mówi, On jest ze mną. Pan Bóg jest ze mną. Zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. I kiedy czytamy psalmy, kiedy ja też czytam to, co Dawid pisze, to Dawid zawsze, kiedy mówi o pewnych dolinach, o pewnych smutkach, o pewnych złych rzeczach w jego życiu, on zawsze myśli do przodu i myśli o tym, że niedługo wyjdę z tej doliny dzięki Panu Bogu. On nigdy nie zostaje w tej dolinie, nigdy nie myśli w ten sposób, że już zawsze będę w tej dolinie, ale kiedy się wgłębimy, kiedy przeczytamy te fragmenty, on zawsze mówi, wyjdę kiedyś z tej doliny, przejdę przez nią. Dolina to nie jest miejsce, gdzie zostajesz, to jest miejsce, przez które przechodzisz. To jest bardzo ważne. Dolina w twoim życiu, nawet jeśli jest największa do tej pory, którą miałeś, to nie jest miejsce, w którym zostajesz, ale to jest miejsce, w którym przechodzisz. Klucz nie brzmi, nie ma problemów, ale klucz brzmi, Bóg jest ze mną w moich problemach. Bóg jest ze mną w moich wyzwaniach. Bóg jest wszędzie tam, gdzie ja jestem. Kiedy pasterz przechodzi z owcami i wiecie co, czasem pewne pastwiska są przedzielone na przykład wąwozem. I trzeba przejść przez jakąś ciemną dolinę, przez wąwóz i ten pasterz bierze swoje owieczki i on musi przejść przez wąwóz, ale on przechodzi do kolejnej zielonej łąki, do kolejnego źródła. I tak samo jest w naszym życiu, kiedy idziemy z Panem Bogiem, czasem po prostu musimy przejść przez ten wąwóz, przez tą ciemną dolinę, ale Pan Bóg jest z nami, Pan Bóg ciebie nie zostawia. Twoja laska i twój kij są mi źródłem pociechy. I to może być dziwne zdanie, bo kij kojarzy się z czymś surowym. My kiedy za dzieciaka zbieraliśmy, właściwie to kradliśmy jabłka z sadu od sąsiada i wiecie co, kiedy sąsiad się zawsze skumał, to brał taki wielki kij i gonił za nami. Mówi, ja wam dam tym kijem. Wiecie co, mi zawsze ten kij właśnie się kojarzył z czymś takim surowym. Ale kiedy się wgryzłem w ten fragment i kiedy zacząłem czytać o pasterzach, oni mieli kij, oni mieli broń nie po to, aby karać owce, ale oni mieli ten kij, aby odganiać złe rzeczy od owiec. Oni mieli kij, pasterze mieli kij, aby chronić owce. I wiecie co, takie samo jest z Panem Bogiem. On nie ma kija, aby ciebie karać, aby ciebie bić, ale Pan Bóg ma kij, aby odganiać od ciebie wszelkie złe rzeczy. Twoja laska i twój kij są mi źródłem pociechy. Kij chroni przed zagrożeniem, a laska prowadzi i koryguje. To, co czasem wydaje nam się trudne w naszym życiu, może być właśnie Bożą ochroną albo Bożą korektą. Nie wszystko, co niewygodne, jest złe. Czasem to właśnie nas ratuje. Czasem te trudne rzeczy, jakieś niewygodne kwestie nas ratują, sprawiają, że możemy iść w naszym życiu do przodu. Sprawiają, że może nie wchodzimy w coś, co nie jest Bożą wolą. Pan Bóg prowadzi nas dzięki swojej łasce. Ma kij i ma laskę. I tak jak Dawid pisze, one są źródłem pociechy. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. I bardzo lubię ten obraz. Chciałbym, żebyśmy mogli zamknąć wszyscy oczy, tak jak jesteśmy. I wyobrazić sobie najpierw miejsce, w którym jesteś. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce, może to jest złe miejsce w twoim życiu, ale chciałbym, żebyś sobie wyobraził, że jesteś sam, że nie ma nikogo obok i chciałbym, żebyś sobie wyobraził, że przychodzi Pan Bóg, rozstawia taki stół, kładzie obrus, kładzie tam ulubione danie twoje. Nie wiem, czy to jest stek, czy jakieś sushi, ale po prostu to rozkłada, ulubiony twój napój i mówi... Zastawiam przed tobą stół, abyś mógł chwilę odpocząć, abyś mógł ze mną spędzić czas i odpocząć w miejscu, w którym jesteś. Bóg nie zabiera od razu wszystkich twoich problemów, ale potrafi dać ci pokój w ich obecności. I Dawid przez całe swoje życie, możemy otworzyć oczy, Dawid przez całe swoje życie miał wielu wrogów. To jest niezwykłe w jego życiu, że on pozostał taki, wiecie co, pełen, miał taki hard ducha, mimo tego, że on przez całe życie miał wrogów. On już, kiedy był dzieckiem i pasał owce, lwy atakowały, jest napisane, że on po prostu pokonywał te lwy. Potem, kiedy pokonał Goliata, jednego z największych wrogów, o których czytamy, on miał Filistynów, miał Amalekitów, miał pełno wrogów wokół siebie. Król, któremu służył, był jego wrogiem w pewnym momencie. I wiecie co, Dawid przez całe swoje życie miał mnóstwo wrogów i wierzę, że on naprawdę wie, o czym pisze. A mimo to pisze, zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. I może twoimi wrogami dzisiaj nie są ludzie, ale może to jest jakiś lęk, może presja, może trudne sytuacje, depresja, jakieś finansowe problemy. Pomimo tego, pomimo tych wszystkich wyzwań, pomimo tych wrogów, Bóg daje ci miejsce odpoczynku. Daj ci pokój, którego świat nie zrozumie. Daj ci pokój, który ktoś, kto nigdy nie był blisko Pana Boga, nie jest w stanie zrozumieć. Wiele razy zastanawiam się nad ludźmi, którymi znam, którzy są blisko Pana Boga i myślę sobie, jak oni spokojnie przeszli te wyzwania. Ale wiecie co, to jest ten pokój, który daje Pan Bóg, który jest prosto z nieba. I kiedy masz te wyzwania, pomyśl sobie, że Pan Bóg chce zastawić przed tobą stół i powiedzieć, teraz usiądź, odpocznij, posil się, napij się, uzupełnij wszystkie braki, które masz i pójdziesz dalej. I pójdziesz dalej. Stawić czoła dalej, ale już posilony. Wiecie co, czasem jesteśmy w naszym życiu tak bardzo zapędzeni, że nie jesteśmy w stanie zauważyć tego stołu, który Pan Bóg dla nas ma. Po prostu przebiegamy obok Niego, nie jesteśmy w stanie się zatrzymać. A dzisiaj chcę nas zainspirować do tego, żebyśmy potrafili się czasem zatrzymać, wziąć Biblię i powiedzieć, Panie Boże, proszę Cię, chcę skorzystać z tego stołu, który masz dla mnie. Dalej czytamy, mój kielich już pełniejszy być nie może. I bardzo mnie dotyka też ten fragment, dlatego że to już nie jest tylko to, co mi wystarcza, ale to jest obfitość. Życie z Bogiem to nie jest minimum przetrwania. Życie z Bogiem nie jest tylko, aby się doczołgać od pierwszego do pierwszego, ale życie, które ma sens, głębię i radość, nawet jeśli okoliczności nie są idealne. I ostatnio, w zeszłym tygodniu, nie było mnie tu, dlatego że byłem na meczu, spełniłem swoje marzenie i byłem na meczu mojej ukochanej drużyny od dzieciństwa. I wiecie co, nie było bardzo łatwo, w ogóle nie było łatwo znaleźć bilety, dlatego że jest to bardzo trudne, ale można raz na 10 czy 15 lat wylosować bilet. Jest takie ogólne losowanie i jestem na takim grupie fanklubu i tam ludzie narzekają, że od wielu, wielu lat nie mogą wylosować bilet. I ja się zapisałem pierwszy raz w życiu. Mówię, co mi szkodzi? Panie Boże, może Ty mnie zaskoczysz. I wiecie co? W pierwszym losowaniu nie wygrałem nic. I mówię, no dobra, spoko. Ale po 3 miesiącach było kolejne losowanie i wygrałem bilet na mecz. I napisałem to tam na grupie w takich emocjach, nie żeby się chwalić, chociaż pewnie trochę też, ale i wiecie, i ludzie, ale zazdro, ja już się staram tam 8-9 lat, a nie wygrałem. I myślałem sobie, to jest po prostu prezent od Pana Boga. I lubię sobie myśleć o życiu, jako służymy i robimy różne rzeczy, czasem jesteśmy przemęczeni lub nasze emocje są na skraju, ale lubię sobie myśleć o tym, że Pan Bóg czasem po prostu pozwala mi realizować questy poboczne. Pozwala mi robić różne rzeczy i zaskakuje mnie swoimi niespodziankami. Tu pojedziesz na mecz, tutaj możesz spędzić z kimś czas, tutaj dam ci przyjaciela na wiele lat w twoim życiu albo na całe twoje życie. Tu kiedy idziesz, może jesteś zmęczony, ale zobacz, są ludzie, którzy będą iść razem z tobą. Urodzi ci się mała córeczka, którą będziesz kochał, która będzie zdrowa, mimo że się bałeś. Jest tak wiele tych pobocznych rzeczy, które Pan Bóg podczas życia z Nim idzie i które są właśnie tym kielichem, który nie może być pełniejszy. W innym tłumaczeniu jest kielich, który się przelewa. Jest tak pełny, że się przelewa. W Bożym Królestwie jest tak obficie, że może się przelewać. To nie znaczy, że dostaniesz wszystkie rzeczy, które chcesz, które są twoim pragnieniem, ale to znaczy, że Boże Królestwo jest pełne obfitych rzeczy i możesz oczekiwać na niespodzianki od Pana Boga. Amen? I kończąc już, czytamy tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mojego życia. Chciałbym, żebyśmy się skupili na tym fragmencie, dlatego że Dawid nie mówi nie czasami, nie jak zasłużę, nie jak zbiorę ileś tysięcy punktów lojalnościowych, ale przez wszystkie dni, przez resztę dni mojego życia Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok. To oznacza nie mniej, nie więcej, że w dobrych momentach Pan Bóg jest i w złych momentach On też jest. i w dobrych, i w złych. Pan Bóg jest. Może czujesz się, że ostatnio twoje życie to jest totalna porażka. Bóg tam jest. Może czujesz się, że wszystko idzie idealnie, nigdy nie było lepiej. Bóg tam jest. Może jesteś przemęczony, nie masz na nic sił. Bóg tam jest. A może tak ci się dobrze powodzi, że jeszcze błogosławisz innych i Bóg tam też jest. Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia. Tam nie jest nawet napisane, że one są cały czas w jednym miejscu, ale nie odstąpią mnie. Gdziekolwiek pójdę, tam są. Twa dobroć i łaska są wszędzie ze mną. Nawet jeśli jako ta owca zdecyduje się na jakiś czas oddalić się od Pana Boga, łaska i dobroć są z Tobą. Są z Tobą. Jeśli nie poznałeś Pana Boga, to chcę Tobie powiedzieć, że dobroć i łaska są z Tobą i kiedy poznasz Pana Boga, zobaczysz, jak to bardzo może oddziaływać na Twoje życie. Jeśli jesteś w miejscu, w którym już poznałeś Pana Boga, ale masz trudny czas i jakoś oddaliłeś się od Pana Boga, Pana Boga dobroć i łaska są cały czas w Twoim życiu, po prostu możesz wrócić do Pana Boga. Dobry pasterz ma policzone wszystkie owce. Dobry pasterz wie, ile ma owiec w stadzie i zawsze, kiedy idą co jakiś czas, robi takie checkpointy, w których liczy wszystkie owce, czy wszystkie za nim podążają, czy nie zgubił nikogo. I wierzę w to, że Pan Bóg jest najlepszym pasterzem, którego mogliśmy mieć, którego mogliśmy poznać. I wiem, że Pan Bóg ma policzoną każdą jedną owcę. I wiem też, że jeśli odejdziesz od stada, to Pan Bóg na ciebie poczeka, abyś mógł wrócić i zbliżyć się do Niego na nowo. Nigdy nie jest za późno, abyś mógł wrócić do Pana Boga. I ostatni werset tego psalmu mówi: zamieszkam w domu Pana na długo. Kiedy Dawid pisze: zamieszkam w domu Pana na długo, to wiecie co, to już nie jest tu i teraz, to już nie jest to, co ja teraz przeżywam, ale to jest pewna perspektywa wieczności. To jest perspektywa tego, że wszystko może kończyć się nadzieją w moim życiu. Że każda rzecz, której Pan Bóg się dotknie, może kończyć się nadzieją w moim życiu. Że każda rzecz, w której zawaliłem, jest tam nadzieja. Że każda rzecz, w której dałem ciała, jest tam nadzieja. Że kiedy Pan Bóg zabiera ode mnie każdy grzech, dlatego że umarł za mnie, mogę być zbawiony i mogę mieć perspektywę wieczności. Dlatego to wszystko robimy. Dlatego przenosimy się do innego też miejsca, do większego, bliżej ludzi, żeby zanieść tą perspektywę wieczności. Dlatego, że w świecie, w którym żyjemy tu i teraz, w którym tylko nas interesuje to, co jest wokół nas, musimy przekazać ludziom, że jest coś więcej niż tylko zarabianie pieniędzy, jest coś więcej niż moje dotychczasowe problemy, ale mogę przekazać tą perspektywę wieczności. Wiecie, jak super się żyje, kiedy nie musisz dbać tylko o to, co jest wokół ciebie, ale możesz mieć perspektywę, że w przyszłości będzie coś świetnego? Przez lata czekaliśmy z Karoliną na nowe mieszkanie. I wiecie, jak dobrze się żyło, kiedy coś mnie wkurzało w starym mieszkaniu i myślałem, kiedyś będę mieć nowe mieszkanie, już mam podpisaną umowę i tam zrobię sobie wszystko lepiej. I kiedy żyjemy z Panem Bogiem i może teraz nie wszystko jest doskonałe, pomyśl sobie o perspektywie wieczności, w której będziesz blisko Pana Boga, w którym wszystko będzie idealnie. Twoje życie nie jest tylko to, co widzisz dzisiaj. Jest coś więcej i to daje siłę, żeby przechodzić przez trudne momenty. Amen? Wstańmy, będziemy się modlić. Dla mnie ten psalm to jest przypomnienie, że nie jestem sam, że nie muszę wszystkiego kontrolować i że mam pasterza. Niezależnie od tego, gdzie jesteś dzisiaj, czy na zielonej łące, czy w dolinie śmierci, On dalej jest tym samym Bogiem. Pana Boga nie zmienimy. On był, jest i będzie zawsze ten sam. Ale możemy Go zawsze znaleźć jako te owieczki i znaleźć tego pasterza. Może nigdy w życiu nie znalazłeś pasterza. Może chcesz podjąć tą decyzję pierwszy raz w swoim życiu, aby dzisiaj oddać swoje życie Bogu, aby powiedzieć: Panie Boże, chcę być Twoją owieczką, chcę, żebyś był moim pasterzem. Teraz jako Kościół chciałbym, żebyśmy modlili się, żebyśmy powtórzyli za mną. Jeśli chcesz, to możesz pierwszy raz w życiu pomodlić się do Pana Boga. A po nabożeństwie będę czekał przy tym stoliku, gdzie jest baner modlitwa i chętnie pomodlę się z Tobą, chętnie odpowiem na Twoje pytania, chętnie spędzę z Tobą czas. A teraz jeśli chcesz po prostu pomóc się pierwszy raz w swoim życiu. Panie Boże, dziękuję Tobie za to, że jesteś najlepszym pasterzem. Chcę, żebyś prowadził mnie przez całe moje życie. Żebyś prowadził wszystkie moje kroki. Dziękuję Tobie za to, że umarłeś za mnie. Amen. Amen. Wznieśmy ręce, pomódlmy się, dlatego że nie wiem, jaki fragment może tego nauczania, tej inspiracji Ciebie dotknął, ale oddaj to Panu Bogu. Pan Bóg jest gotów na to, aby po prostu, abyś mógł Mu powiedzieć to, co czujesz. Na Twoje słowa, na to, w którym momencie teraz jesteś. Panie Boże, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś dobry. Dziękuję Tobie, Panie Boże, za to, że Ty jesteś najlepszym pasterzem. Dziękuję Tobie, Panie Jezu, za to, że Ty umarłeś za mnie. Dziękuję Tobie za to, że Ty prowadzisz moje życie i za to, że nie muszę się bać, bo Ty mnie przeprowadzisz przez każdą dolinę. Dziękuję Tobie za to, że Ty mnie zaprowadzisz na zielone łąki, za to, że Ty mnie zaprowadzisz do żywej wody, za to, że Ty orzeźwiasz moją duszę, Panie. Dziękuję Tobie za to, że nie ma potępienia nade mną, ale jesteś Ty. Dziękuję Tobie, Duchu Święty, za to, że Ty mnie prowadzisz. Uwielbiajmy dalej Pana Boga, On jest tego godzien.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.